Jestem bardzo mało odważna. I tak, ale jest w Słowie Bożym napisane, żeśmy powinni być zawsze gotowi. I gdy miałam 18 lat, nie miałam w ogóle takiego pojęcia, że Biblia jest dostępna tak po prostu jako Słowo Boże każdemu. Że może po prostu każdy mieć Słowo Boże. I myślałam, że to tylko ksiądz może mieć Słowo Boże i wtedy, gdy czyta, to tylko on ma dostęp do tego. A dostałam od takiego znajomego swojego, dostałam Słowo Boże i tak zaczęłam czytać Nowy Testament i że po prostu codziennie przychodziłam po lekcjach, bo jeszcze chciałam to dodać, że uczyłam się w Katowicach. Przychodziłam codziennie do domu i siadałam na takim małym krześle pod kaloryferem i czytałam Słowo Boże. I to Słowo Boże tak do mnie przemawiało, tak dotykało mojego serca, że któregoś dnia po prostu się nawróciłam. I tak naprawdę, tak po prostu przeżyłam Boga. Przeżyłam, że po prostu Pan Jezus za mnie umierał. To wszystko po prostu, tak jakbym czytała, jakby to było do mnie adresowane. I nie wiedziałam jeszcze w ogóle, że są zbory, są jakieś społeczności. Ja się nawróciłam tam w domu pod kaloryferem. I po jakichś 3 miesiącach zaproszono mnie do zboru. I w tym zborze, to było w Katowicach, tam gdzieś pod Chorzowem, dokładnie tej ulicy już nie pamiętam, tam był zbór, taki nieduży, taki zbór. Przełożonym był brat Karel. I tak młodzież siedziała w takich ławkach, tak, tutaj była kazalnica, a tam tak młodzież siedziała. I ja byłam chyba drugi raz na takim nabożeństwie i gdy była modlitwa, Duch Święty tak dotknął mojego serca. Tam w tym zborze nie było takiej tradycji, żeby się modlić na kolanach. Po prostu w modlitwie upadłam na kolana, ręce mi się wzniosły do góry i zaczęłam Boga przepraszać za wszystko i wielbić Boga. A jak sobie zdałam sprawę, co robię, to wstałam i pomyślałam sobie, ale ty teraz tu nabałaganiłaś. I stałam tak naprawdę byłam skrępowana, a potem po nabożeństwie wszyscy do mnie podchodzili i składali mi życzenia i tak się cieszyli, że po prostu, że ktoś kolejno oddał serce Bogu. Ja wam powiem, że ten czas, kiedy się nawróciłam, to był dla mnie takim czasem jakby w innym świecie. Ja się normalnie cały czas uśmiechałam, cały czas miałam taki pokój w sercu, jakbym żyła w jakimś innym świecie. Jechałam tramwajem i się uśmiechałam tak. Mówię, już się obrócę do szyby, bo ktoś sobie pomyśli, że to do niego uśmiecham. Ale miałam taką radość w sercu i mówię, jak do domu przyjadę, jak mi to powiem wszystko, co ja przeżyłam, że przeżyłam tak Boga, to oni będą się tak cieszyli, tak się będą naprawdę radowali z tego. I przyjechałam i zaczęłam im mówić, a oni byli przerażeni. Po prostu byli przerażeni. No, ja nie chcę już tam wnikać, dlaczego, bo to nie moja sprawa, ale byli przerażeni. Mama po prostu przede mną klękała, prosiła mnie, dziecko, ty się zlituj nad nami. Tata powiedział, że zdradziłam ich. I po którymś tam razie, gdy mi powiedzieli, że jak pójdę na nabożeństwo, a wtedy nabożeństwa były w Głębcach. Tam w Głębcach, nie wiem jak to się nazywa, Bocheńce, tak. To sobie już mogę torbę zabrać i już nie wracać do domu. No i to taka była decyzja, ale to nie była trudna decyzja dla mnie. Wzięłam torbę, spakowałam tam niewiele rzeczy i poszłam na to nabożeństwo. I po tym nabożeństwie pojechałam do Katowic i tak mi wiele serca ten rok okazała taka rodzina. Ja nie wiem, czy oni już żyją, albo na pewno ten brat nie żyje, siostra chyba już też nie. Mieszkali niedaleko Katowic, Pruszkowscy się nazywali. Nie Pruszkowscy, ale już nie to, ten Ziędzik nazywa się Pruszkowscy, Pruszkowski, ale no już nie pamiętam dokładnie teraz. I też wiele mi takiej dobroci też Karelowie. Po prostu mnie zameldowali tam, chociaż nie mieszkałam u nich, ale meldunek był potrzebny, żeby pracę podjąć. I tak wiele serca mi okazali, podjęłam pracę na Śląsku i tam chodziłam do zboru, do społeczności tam właśnie pod Chorzomem. Ale potem ten budynek był do remontu i powiedzieli mi, wiesz co, Urszulano, na wiosnę zaczynamy remont i będziesz musiała się jakoś gdzieś sobie poszukać stacji. I wtedy takie jedno braterstwo, które było delegowane do Połczyna, mi zaproponowało, żebym pojechała do Połczyna z nimi i że tam z nimi będę przez jakiś czas mieszkać. No i tak się znalazłam w Połczynie. No i później w jakichś chyba 3 latach żeśmy się z Waldkiem jakoś tak, no. Po 3 latach się Waldek się oświadczył też. To był taki cudowny też czas, ale to już, no, na to świadectwo chyba już nie będę się tu rozwodzić, ale tak to pokrótce było. Dziękuję, Pa Bogu. I też modliłam się o to, żeby mi Bóg dał dary. I po roku czasu, po takiej naprawdę usilnej modlitwie, Pan Bóg mi obdarował mnie darem języków. Jestem Mu też bardzo za to wdzięczna. Chwała Bogu.
Chwała Panu Bogu. I to było tylko pół świadectwa, a może 1/3 nawet. Ja powiem, że po 3 miesiącach rodzice poprosili, żeby wróciła już do domu. I jakoś to tak już się ułożyło, już było cicho. Dzisiaj jesteśmy najmilej widziani w tym domu. Wiem, że wy dzisiaj macie post, modlitwę i brat Tadeusz powiedział, abym coś powiedział o modlitwie może na ten temat. I chciałbym przypomnieć dwie takie może ważne rzeczy, takie podstawowe rzeczy, takie znaki drogowe dla życia modlitewnego. Powinniśmy je znać oczywiście, bo na nich opieramy ze Słowa Bożego. Ja nie mówię o jakichś innych znakach drogowych. Powinniśmy je znać, takie instrukcje dla nas, rady, Boże rady, które powinny nam być w naszym sercu, w myślach naszych, kiedy się modlimy, kiedy podejmujemy modlitwę, kiedy podejmujemy post. Każdą modlitwę. Bo jeśli człowiek zna to, czy pamięta na to, to wtedy jest lepiej. Dzisiaj jedną pieśń, którą podaliście, chyba tą ostatnią, w ogóle jej nigdy nie grałem, nie znałem jej nawet. Ale jak znam nuty, to mogłem ją zagrać. I mogłem ją nawet zaśpiewać, chociaż już 10 lat chyba nie gram. Ja tutaj w ogóle tylko u was teraz gram. W domu już dzieci za mnie grają. Ale to dlatego możliwe, ponieważ no, są nuty, więc i rytm można, bo znasz to. Dobrze jest wiedzieć też na temat modlitwy. Chcę przypomnieć oczywiście nie wszystkie może, ale takie bardzo ważne słowa. W liście, Jakub w swoim liście pisze w 1 rozdziale, w 6 wierszu, o prośbie, niech prosi u Boga, niech modli się do Boga. 6 wiersz mówi, ale niech prosi z wiarą. Niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Wiecie, jaka to jest cenna rada? Co najczęściej dotyka naszych serc? Z czym najczęściej walczymy, kiedy podejmujemy modlitwę w jakiejś sprawie? Niedowiarstwo, zwątpienie. Czy Bóg usłyszał? Czy Bóg odpowie? Czy to będzie takie wołanie w powietrze? Niedowiarstwo. Tym bardziej jak pomodlimy się i myślimy, że to już przyjdzie odpowiedź od Boga, a jej nie ma. Jakby I mówimy, Bóg może nie słyszy, bo nie chce odpowiedzieć. I to jest niedowiarstwo. Wiecie, Bóg nie powiedział, że módlcie się do mnie, jak potrzebujecie, jak chcecie, jak macie problem, to módlcie się, a ja może wysłucham, może nie. A ja może się zainteresuję, a może nie. Tak powiedział? Nie. Zaraz przeczytamy jeszcze jeden wiersz. Niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. A więc co zrobić? A powątpiewanie przecież przychodzi. Się pcha do serca. No co zrobić? Dobrze, gdyby nie było powątpiewania, ale to jest, ale ono jest. Ale co trzeba z nim zrobić? Trzeba je odrzucić. Nie trzeba wierzyć w zwątpieniu. A trzeba wierzyć w obietnice Boże, prawda? Czemu masz wierzyć? Na czym opierasz swoją wiarę? Na czym? Na Słowie Bożym. I się wtedy okazuje, czy ty w ogóle znasz Słowo Boże. I czy opierasz swoją wiarę na Słowie Bożym. Nie na uczuciach, nie na oznakach, dzieje się czy nie dzieje. Zawsze przychodzi taka próba. Myślę, że zawsze przychodzi, każdy tego doświadcza, tego powątpiewania. Dlatego Jakub, powiem tak prosto z mostu, od razu mówi, jeśli ktoś prosi, to niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Bo prawdopodobnie sam doświadczał powątpiewania, ale wiedział, co z tym powątpiewaniem zrobić. Wiedział, co z tymi myślami zrobić. Bo jeśli ktoś wątpi, podobny jest do fali morskiej przez wiatr tu i tam miotanej. Jak wątpię i modlę się i wątpię, to jestem jak fala, którą wiatr albo tam, albo tam. Jak coś, dobrze się zaczyna dziać, o, chwała Bogu, tak? Ale za chwilę gorzej się, no nie, wiatr cię w drugą stronę pcha. I powątpiewanie, czy zwątpienie, kiedyś w sercu powstanie, to właśnie tak to sprawia, że tak raz wierzymy, raz nie wierzymy, raz wierzymy, a dwa razy nie wierzymy. I załamujemy się, myślimy, wiary może za mało mamy. Ile trzeba mieć wiary, żeby w ogóle o coś się modlić, o uzdrowienie na przykład, albo o zbawienie dzieci? Ile trzeba mieć wiary? Czy ktoś wie? A czy jest w ogóle jakiś licznik? Że to jest, nie wiem, czy stopnie jakieś? Piątka z wiary, czwórka z wiary? 2 tony wiary, czy 10 ton wiary trzeba mieć? Jest jakiś licznik? Nie ma. Wiara jest wiara. Wiecie, ile trzeba mieć wiary? Wystarczy jak ziarka gorczycznego. Wystarczy jak ziarka gorczycznego wiary. Malutko. Ja nie wiem, dlaczego ten wiersz jest brany tak, że o Boże drogi, to ja nawet nie mam tyle, co ziarko gorczyczne. A co dopiero mieć, jak nie wiem, jak bochen chleba, albo jak orzech włoski, albo jak jakiś arbuz. Nie wiem, dlaczego ten wiersz jest brany tak, że człowiek jeszcze więcej, powiem, załamuje się i mówi, nawet nie mam na ziarna, jak ziarko gorczyczne wiary. Opacznie. Jezus nie powiedział tego, żeby nas przestraszyć albo żeby nas, ja wiem, zrazić do tego, do modlitwy z wiarą, albo żeby nas załamać. Czy kiedyś Jezus mówił coś, żeby nas załamać? To diabeł mówi, żeby nas załamać. A Jezus nie. Jezus mówi, żeby zbudować, żeby zachęcić. I mówi, wystarczy, żebyście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne, które jest najmniejsze z wszystkich ziaren. Tyle trzeba mieć wiary. I każdy ma, bez wątpienia. Każdy, kto narodził się na nowo, kto słucha Boga i żyje z Bogiem i czyta Boże Słowo, każdy z nas ma, kochani. Może nie masz potężnej wiary takiej, jeśli sobie w ogóle coś jakoś to tak robisz, ale jak ziarko gorczyczne każdy z was ma. I wystarczy tej wiary, żeby o wszystko się modlić do Boga. Bo Bóg mówi, że nie wiem, jak o chleb się modlisz, to możesz prawie wcale nie mieć wiary. Ale jak się o uzdrowienie modlisz, to kochany, to ty musisz... Bóg tak nie mówi nigdzie. Jeśli się modlisz o to, żeby ci dzień dzisiaj pobłogosławić i zachować, no to dobra, co się módl. Ale gdybyś miał się modlić o to, żeby Bóg wysłuchał twoją prośbę i dotknął się serca twojego męża, dziecka twojego, to o nie, kochany, to z taką wiarą to ty do mnie nie... Nigdzie tak nie ma. To diabeł się jest zwątpienie, wiecie, bo boi się modlitwy wiary. Bo on wie, jaki skutek ma modlitwa wiary. Po prostu jest wysłuchana. Marka, Ewangelia Marka, 11 rozdział, 23 i 24 wiersz. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Ktokolwiek. Nie Goliaci duchowi mogą tak powiedzieć. Eliasz jakby tu był, to by tak mógł powiedzieć. Mojżesz jakby tu był, mógłby tak powiedzieć, ale nie ty. Nie mówi Pan Bóg tak, nie mówi tak Pan Jezus. Ale mówi, ktokolwiek by rzekł tej górze, nie wybrany, nie powiem szczególną wiarą obdarzony, ktokolwiek by rzekł. No i ja też jestem ktokolwiek i ty jesteś też ktokolwiek. W najgorszym razie to jesteś ktokolwiek. Może nic nie znaczysz w swoich oczach, może nawet w innych oczach nic nie znaczysz, ale w Bożych oczach jesteś dzieckiem Bożym. I Jezus mówi ktokolwiek. Wiecie, droga wiary, droga i modlitwy, modlitwa wiary nie jest dla wybrańców. Jest dla dzieci. Nawet dla takich naprawdę jak dzieci, którzy proszą i ufają. I mamy stać się jak dzieci. Ufni. Stać się jak dzieci, ufni. Dlatego powiadam wam 24 wiersz. Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Wszystko, o cokolwiek byście się modlili albo prosili, tylko wierzcie, a otrzymacie. Powiedzisz, jak to możliwe, że otrzymam? Mało mam wiary. Powątpiewanie gdzieś tam się obija w sercu, w myślach. Niech się obija, wyrzucaj to, odrzucaj to. Wierz temu Słowu, Bożemu Słowu. Wierz temu Słowu. Jak masz, powiem, mało, naprawdę mało, to wołaj tak, jak ten ojciec tego dziecka. Panie, wierzę, ale ratuj moje niedowiarstwo. To mów to Bogu. Ratuj moje. I udało się? Udało się. Niedowiarek był. Naprawdę widział niedowiarstwo w swoim sercu, ale powiedział o tym szczerze Jezusowi. Jezus powiedział, o nie, rozkłożył ręce, powiedział, no nie, nie, kochany, jak ty z niedowiarstwem, to idź się, nie wiem, poczytaj Słowa Bożego, pomódl się jeszcze, bo to z takim czymś stajesz tutaj. Nie. Naprawdę Pan jest dobry. I chce nas błogosławić, i chce, i wysłuchuje modlitw, wysłuchuje, bo obiecał. Dlatego niech nie wątpi. Bo jeśli wątpi, to niech nie mniema, że taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Nie możemy dopuszczać zwątpienia, kochani. Tak jak nie możemy dopuszczać grzechu. Grzech też chce wejść do naszego życia. Pokusa chce się zagnieździć w sercu, prawda? No macie z tego powodu problem jakiś? Jej, kochany, co za życie, pokusy. Odrzucasz pokusy. Czy się strasznie dziwisz za każdą pokusą? Coś się dzieje, że mnie kusi do złego. Będzie cię kusić i będzie mnie kusić. Nie mam z tym problemu, że mnie kusi. Mogę to odrzucić. A nie robię, powiem, galimatiasu, kłótni, hałasu, harmidru, bo mnie kusi. Bym był nienormalny trochę. Tak samo jest ze zwątpieniem, po prostu przychodzi. To nie jest coś nienormalnego, że zwątpienie przychodzi. To jest normalne. Ale też bardzo normalne jest odrzucić to zwątpienie, powiedzieć nie. Tak jak odrzucasz pokusę i mówisz nie. Nie spełnię tego, do czego jestem kuszony. Nie spełnię tego, czym świat mnie kusi. Odwracam się od tego, tak? Jest w porządku wszystko. To samo w zwątpieniu. Trzeba powiedzieć nie. I nie trzeba do tego, nie wiem czego, być Mojżeszem. Prawda? Mamy modlić się. Wszystko, co potrzebujemy, mamy przedstawiać w modlitwie Panu. I wierzyć. I ufać. A Pan jest naprawdę, naprawdę dobry. I naprawdę wysłuchuje. A jeśli nie widzisz rezultatów, to nie dlatego, że Pan nie wysłuchuje. Albo nie słyszy ciebie. Bóg ma inne myśli, inny plan. Jeszcze. Może czas po prostu inny na odpowiedź. Może czas. Nie wiemy tego. Właśnie tego nie wiemy. Ale dlaczego, jeśli Pan nie odpowiada mi dzisiaj, myślisz, że Pan mnie nie wysłuchuje? To jest oskarżenie Boga. Dlaczego nie zaufać Mu? Panie, przynoszę Ci moją prośbę. Wiem, że przyszła przed Twój tron. Wiem, że ją przyjąłeś. Wiem, że jej nie zamknąłeś do biurka, szuflady i zapomniałeś o niej. Nie. To nie Pan Jezus, to nie Pan Bóg. Wiem, ufać Mu dalej. I zdać na Pana swoje drogi. Zamiast niedowiarstwa, zdać na Pana swoje drogi. Zdać na Pana wynik swojej modlitwy, swojej prośby. Zdać to na Pana. Jeśli dzisiaj nie, Panie, może to będzie za tydzień, a może za rok. Ale Panie, coś od Ciebie przyjdzie. I przyjdzie. Pewne, że przyjdzie, bo takie są Boże obietnice. Na pewno przyjdzie. Dobrą rzeczą jest, jeśli o coś szczególnego się modlimy, nie o chleb może powszedni, to co się codziennie modlimy, żeby trwać też w poście. Pan Jezus Chrystus używał tego sposobu do modlitwy, do tego, żeby nabyć siły, żeby móc zwyciężyć. Czy gdybym was się zapytał, jak to było z tym postem 40-dniowym i skuszeniem Chrystusa na puszczy? Jaka byłaby wasza odpowiedź? Jak to rozumiecie? Jaka była kolejność rzeczy? Dlaczego Pan Jezus pościł 40 dni? Czy jest na to odpowiedź? Czy po prostu jej nie znamy? Po prostu pościł 40 dni, a potem szatan go kusił, on go zwyciężył. Czy wiecie, jaka była kolejność? Czy wiecie, jakie... Wiecie, to jest bardzo ważne. Ja myślę, że najczęściej to jest tak właśnie od... Nie wiem, no co, Pan Jezus co? Postanowił pościć 40 dni. A potem przydało mu się to, prawda, bo akurat... Duch go wywiódł na pustynię i tam przystąpił do niego szatan. Czy to tak było? A myślę, że nie jesteście pewni. Bo to tak nie było. Ale można bardzo łatwo, szybko znaleźć. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. 1 wiersz i 2. A Jezus pełen Ducha Świętego powrócił. Pełen Ducha Świętego, pamiętajmy to. Pełen Ducha Świętego. Myślisz, że jak już jesteś pełen Ducha Świętego, abyś był pełen Ducha Świętego, to już w ogóle jesteś. Ho, ho. No zobaczmy. Powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. Fajnie, no dobrze się dzieje. W mocy Ducha, pełen Ducha Świętego. Łach, teraz tylko. I przez 40 dni kuszony przez diabła. To nie zaczęło się tak, że najpierw Jezus 40 dni pościł, a potem poszedł i szatan go kusił. Był 40 dni kuszony przez diabła. Nie te tylko 3 rzeczy, o których znamy, tak? Chleb na górę, daj mi pokłon. To może przez dzień trwało. A on był 40 dni kuszony przez diabła. I wiecie, i tu pisze, w dniach tych nic nie jadł. W jakich dniach? W dniach kuszenia. post był dodatkową siłą, dodatkowym środkiem dla Jezusa, aby móc walczyć z diabłem. No nie, to nie było tak, jak my najczęściej, założę post siedmiodniowy. Ten post wyniknął z tego, że diabeł przystąpił do niego i go kusił. Kochani, mówiłem, żeby zwrócić uwagę, był pełen Ducha Świętego, a mimo to post był mu potrzebny. Zobaczcie, jaka siła jest w poście. Nie wystarczyło, że był pełen Ducha Świętego. Ludziom się wydaje, co jeszcze, jak jestem, byłbym pełen Ducha Świętego, a jeszcze tak jak Jezus był pełen Ducha, to wszystko w pierze by tylko leciało. Po co mi post? Po co mi Słowo Boże? Po co mi modlitwa? Pełen Ducha Świętego. Tak ludzie dzisiaj myślą, pełen Ducha Świętego. A Jezus był pełen Ducha Świętego. A to było mało. I kiedy przyszła ta walka, kiedy przyszło to kuszenie, kiedy przyszła ta bitwa między nim a diabłem, w dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, te dni, poczuł głód. I wtedy szatan, i wtedy jakby końcówka tego kuszenia, te trzy rzeczy, o których wiemy. Dopiero tylko końcówka, a 40 dni nie wiemy. Ale wiemy, że był. I tak jest w każdej Ewangelii, to nie jest przejęzyczenie. A więc jeśli przychodzi, stajesz do modlitwy, stajesz do walki o coś, do duchowej walki w modlitwie, bardzo często jest ci potrzebny post. Jeśli to jest poważna walka, jeśli to jest poważna rzecz, jeśli to jest sprawa poważna, nie o chleb powszedni i o to, żeby cię Pan może z katarów uzdrowił, ale jest to poważna rzecz, poważna choroba, poważny problem duchowy, twój czy zboru, czy poważna jakaś prośba. Kochani, ja myślę, że bez postu się nie da. Musi on towarzyszyć naszemu życiu. I chwała Bogu, że Bóg takie coś, powiem, dopuścił. Na to nas stać. Że Bóg takie coś, powiem, uznał za coś dobrego, za coś pożytecznego, za coś pomocnego w naszej słabości, w naszej biedzie. I możemy pościć i modlić się. I to jest naprawdę o wiele, to nie, powiem, nie dla Boga ten post jest potrzebny, ale dla nas. Wtedy te naprawdę nasze myśli inaczej w głowie krążą, wiecie, inaczej, naprawdę, wtedy naprawdę jest wiara w Boże Słowo większa, o wiele większa. Kiedy Bóg też widzi, że ty ograniczasz swoje ciało i ono będzie cierpieć i będzie cię szarpać z tego powodu. Ale kiedy Bóg widzi tą cenę, którą płacisz i że ty chcesz się tak przybliżyć do Boga, że chcesz tak wyciszyć to ciało, to Bóg daje szczególnej łaski do tego, wiecie? Powiem taki jeden przykład i tym może zakończę, bo chciałbym, żebyśmy się też modlili i wy prawdopodobnie pragniecie modlić się. Myślę, że się pragniecie modlić. Że każdy z was ma pragnienie modlić się. Ja wiem, że może naciągam trochę. Bywa tak, że niby jest post, jest w zborze post, i ja poszczę, ale wcale nie chcę mi się modlić. Niech się inni modlą. Nie zwalaj na innych. Nie myśl, że inny za ciebie poniesie twój dział. Każdy z nas ma swój dział. Każdy z nas ma wstać w szeregu. Jeśli ogłaszamy w zborze post, czy jest to tak przyjęte, że jest to dzień postu i modlitwy, to nie może być tak, wiecie, że jest szereg rycerzy na wojnie, na froncie, tak? Szereg stoi przed nami wróg i teraz to niech ten walczy i ten, a ja i ten, ja nie. I niech ten się pomodli i tamten się, oni się modlą, oni się lubią modlić, oni się umieją modlić i ta, a ty co? A ty co w tym szeregu robisz? Będziesz stał? To musi być jedność. To musi być pragnienie i my musimy się tego nauczyć. To jest bardzo dobre stać w szeregu, wiecie? Mam bratanka, który jest młodym człowiekiem i ma wielkie problemy ze swoim psychicznym zdrowiem. Wiecie, to jest najgorsze psychiczne zdrowie. To są najgorsze, powiem, przypadki. Ma nerwicę. Był już strzępkiem człowieka, był już naprawdę, nie potrafił już nic. Nie potrafił wziąć szklanki wody, tam szklanki, pół szklanki, jedną czwartą. Nie potrafił wziąć jednej czwartej szklanki wody i wypić. Nie potrafił. Nie potrafił wziąć łyżki z zupą czy i do ust donieść. Nie potrafił. Tak był zniszczony przez tą, takie miał potężne ataki tej depresji. Może nie nerwicy, źle powiedziałem, depresji. Nie potrafił zejść, podnieść się z łóżka rano, nie potrafił, chociażby chciał, nie wiem, chociażby się wziął, nie mógł się wziąć. Nie potrafił zejść po schodach na dół, bo myślał, że się, no, bo był przekonany, pewny, że spadnie z tych schodów. I wołaliśmy do Boga o ratunek. Bóg mu to pomógł. I powiem, mógł zacząć pracować, mógł przeżywać też fajne, szczęśliwe dni, błogosławieństwo Boże, ale co jakiś czas przychodzi taki okres zły. Nie wiadomo skąd. Rano się budzi, jest nie do życia. Wiecie, i dla nas, powiem wam, jest to wielki znój. Najlepiej pomodlić się raz. O, podniósł się, no to teraz już tak kombinuj, żebyś już nie wpadł. Ha, a on ci za półtora roku mówi, oj, jestem wujek w takim stanie jak kiedyś. Najchętniej byś powiedział mu, no to co z sobą zrobiłeś? Ale to tak się mówi zdrowemu. Wiecie, i był taki jeden moment, taki jeden czas. Modlimy się wtedy, wołamy i znowu Bóg go dźwiga. I znowu jakoś, ale nie wiem dlaczego i nie umiem mu powiedzieć dlaczego. Znowu to do niego wraca. Nie wiem, nie jestem w jego skórze, musiałbym być w jego skórze, przejść to. Nie wiem, czy zawodzi w czymś, czy gubi społeczność z Bogiem. No, nie wiem. Zdaje się, że nie. Wie o tym, że tylko bliskie życie i z Bogiem, społeczność jest ratunkiem dla niego, jest uzdrowieniem dla niego. No ale jest tak, jak jest. I wiele razy człowiek, wiecie, ręce opadają, tak można powiedzieć, tak? Czy jeszcze, znowu trzeba się modlić, znowu wszystko, nie może sam. I kiedyś dzwoni i mówi, jeszcze tak jak dzisiaj, jak teraz, jak przez ostatni tydzień, to ja nie wiem, kiedy ja się czułem. Wiecie, dla nich to jest zawsze najgorszy czas. Jak oni potrafią mówić o swoim nieszczęściu. Kochani, żaden malarz nie wymaluje tak nieszczęścia, jak oni w swoich słowach. Ci ludzie, którzy cierpią na depresję. Wiecie, o radości powiedzą bardzo krótko. A, fajne dni miałem dwa. A, fajny tydzień miałem. I koniec. I nie umie więcej mówić. Ale o swoim poranku, o, to ci opowie taki tom. Jak mnie przerwiesz, to będzie mówił 3 godziny. Jak to on się czuł, jak on tego, jak wszystko, jak to czarno, jak to... Wow. No ale tacy są, tak? I teraz dzwoni i mówi, ja już nie wiem, co zrobić, ja już nie mam na nic sił, ani na modlitwę, ani na nic. Nic. Nie wiem, co ze mną będzie. I tak ci wieczorem we wtorek po nabożeństwie zadzwonił. Wiecie, jaki kamień, jakby mi 100 ton na barki ktoś włożył. I byłem tak bezsilny, jak każdy z nas. Znacie bezsilność, wy teraz wiecie, o czym mówię. Ale co może zrobić? Wiecie, że człowiek w bezsilności też może do Boga przyjść? Czy nie? Jest, powiem, najlepsze. To jest najlepsze. Wiecie, że to jest najlepsze? W bezsilności przyjść do Boga? Przychodzisz o wiele lepiej niż w sile. Niż będąc w sile. Chcecie mieć naprawdę skruszone życie i płakać przed Bogiem. I poszedłem na dół. Niedawno w tej sali wyszliśmy z modlitwy i wrzuciłem tam z powrotem. I długo płakałem przed Bogiem. I mówiłem, Boże, czemu tak się dzieje w Jego życiu? I w moim życiu? I w naszym życiu? Jak mam dźwigać ten ciężar, Boże? Jak mu mogę pomóc? Wiecie, długo z Bogiem rozmawiałem, długo. Płakałem i powiedziałem, Boże, nie wiem, nic mi na myśl nie przychodzi. Dzisiaj jest wtorek. Od jutra zaczynam post. Wiem, że powiedziałem, Panie Jezu, do soboty włącznie, bo w niedzielę coś tam było, nie wiem. A, chyba była Wieczerza Pańska i mamy wtedy wspólny obiad zborowy i tak myślałem, że no wtedy już jakoś tak będzie, może nie. A tak powiedziałem Bogu. 5 dni postu, bo to do niedzieli włącznie jest ten post wtedy, do obiadu. Będę się modlił i będę pościł, nic więcej nie umiem. I nie mogę. Kiedy stałem w tej modlitwy, przyszedłem do żony, mówię, że nie będę jadł przez te dni, żeby wiedziała. I tylko jej to powiedziałem. I zadzwoniłem do niego, powiedziałem, Dawid, będziemy wołać do Ciebie, ja będę tak naprawdę przed Bogiem wołał do Ciebie, jak coś Ci się zmieni na dobre, na lepsze, zadzwoń, daj znać. Wiecie, dzisiaj wiem, że to było tak, że oczywiście żona do tego postu dołączyła, bo jej to powiedziałem, ale okazało się, że środa, czwartek doszedłem do tego, że moje dzieci też są w poście. Nie wiem, ja im nie mówiłem, ale gdzieś podsłyszały nas, jak rozmawiamy, usłyszały, no, powiedziałem, że tak źle jest z Dawidem, żeby się o niego modlić, że może widziały to po mojej minie. Wiecie, i trójka naszych dzieci dorosłych, tych, którzy są już wierzącymi po chrzcie, okazało się, że od środy poszczą wszyscy. Wiecie, mówię o tych rycerzach w tym szeregu. Nie ma, że to dobra, niech tata pości. To dobra, niech modli się dzisiaj, niech się modli brat Tadeusz, niech się, bo ktoś u was tak się modli, taki modliciel. Są tacy i tylko tacy. Aha, ten się pomodli, ten się pomodli. A ty? I tak rano on powiedział, że on oczywiście do pracy nie idzie, chyba go zwolnią z pracy. Jest na chorobowym, zaraz się to kończy, ale on dalej nie pójdzie do pracy i zostanie zwolniony z pracy. No bo tak by było. I rano nic nie było, żadnej wieści. Wieść dotarła do mnie dopiero po obiedzie, w środę. Tak daleko po obiedzie. SMS-a mi napisał. Wujek, chwała Bogu, rano wstałem jak ptaszek radosny. Wyobrażacie sobie taki cud? To jest taki cud, kochanie. Jeśli ktoś z was miał do czynienia z tym, to wie, że to jest niemożliwe, jeśli Bóg nie zaingeruje. Ja byłem szczęśliwy. Ja myślałem, że Bóg mnie jeszcze, no, może w czwartek dopiero wysłucha, może w piątek, a może dopiero w sobotę. A Pan Bóg w tej samej nocy dał mu spokojny sen od razu. Ale stanąłem przed Panem i mówię, Panie Boże, no powinien już post przerwać, ale teraz będę dalej pościł, aż to tak jak obiecałem, ale będę Ciebie chwalił, będę Ciebie wielbił. I tak było. Wiecie, w radości już mogłem pościć, śpiewać i radować się. I cała moja rodzina i on. Naprawdę Bóg jest dobry. Jeśli nie odpowiada, kochani, tak jak mi w tym momencie odpowiedział, a mogę wam powiedzieć 10 przykładów, kiedy mi nie odpowiedział tak szybciutko. Uhuhu, nie tak szybciutko. Mógłbym to zakwalifikować, że mi wcale nie odpowiedział. Ale komu ufasz? Jeśli ufasz Bogu, dobremu Bogu, jeśli ufasz dobremu Bogu, jeśli ufasz Słowu Bożemu, tego nam brakuje, kochani, bo za mało przebywamy w Słowie Bożym, bo za mało tego Słowa jest w nas, bo za mało wpisało się w serce nasze. Może znam ten wiersz, ale jest tak daleki, na 100 kilometrów. A to nie ma tak być. To nie po to czytamy Boże Słowo, nie po to zachęcamy, czytaj Boże Słowo, żebyś go od po prostu znał. Czytaj z modlitwą i proś, żeby Bóg wypisał, wyrył to Słowo w sercu twoim. No wtedy daje efekt to słowo. Wtedy zmienia życie, wtedy buduje się wiara i nie upadnie, bo tam chmura nadeszła, bo mąż, którego się modlę, wyupił się jak nigdy. No i co z tego, że się upił jak nigdy? A co to ma do rzeczy? Się modlisz do Boga. To Bóg rozłoży ręce, bo on się upił? Jak będzie trzeba, to Bóg wysuszy wszystkie sklepy, nie będzie żadnej wódki. W całej Unii Europejskiej. Wierzycie w to? Czy nie? Chyba nie wierzycie, co? Jak to w całej Unii Europejskiej? Kochani, Bóg jest Bogiem cudów. Był taki pastor u nas niedawno w Białorusi. Jeśli mogę jeszcze jedno powiedzieć świadectwo na to w Unii Europejskiej. I był pijakiem. Strasznym pijakiem. Wszystko przepijał. Ciągle pił, aż stracił wszystko. Na Białorusi żył, wiecie, w takim kraju, gdzie tylko wódka i to szklankami. I na kolei pracował. I żona się nawróciła pierwsza. I była krótko nawróconą. Nie wiem, czy pół roku, czy półtora roku. Powiedzmy, maksymalnie półtora roku. I jak się nawróciła, zaczęła się modlić o swojego męża. Żeby Bóg go zbawił, żeby Bóg go wyrwał z nałogu i żeby go zbawił. To, co się stało z nim, jak myślicie? Oczywiście zaczął więcej pić. To jest zasada prawie, że to jest prawie, że zasada. I to tak trwało oczywiście, coraz gorzej, z nim coraz gorzej. I zaczęli nawet ludzie wierzący mówić jej, już się nie módl, no zobacz. On się nie nawróci. To już człowiek, który... Ona powiedziała, ja ufam mojemu Bogu. Wiecie, jak głupi. Wiecie, dla wielu to jest głupi, naiwniak. Co ona wie o życiu? Półtora roku wierząca, czy pół roku wierząca. I ona tu gada, ach, Pan, ja wierzę, ja ufam Bogu, że Bóg go zmieni tak, jak mnie zmienił. Wiecie, taka młoda wiara, taka dziecinna wiara, taka jak ziarno gorczyczne, co ona mogła mieć tej wiary? I kiedyś, mówi, on pamięta, to był taki jeden z przełomowych momentów w jego życiu. Wstał wieczorem, bo mu się pić zachciało. I poszedł na oczach całej rodziny, trójka dzieci, ona, i idzie do kredensu i tam jest ostatnie 10 rubli, a jeszcze półtora tygodnia do końca miesiąca. Tylko na chleb i na poprzednie rzeczy. I on bierze te ostatnie 10 rubli, patrzy się na nią jak władca i wychodzi z domu. Trochę się dziwi, że ona nic nie mówi. Ona jak była niewierzącą, to chowała pieniądze przed nim. Oczywiście on tam zawsze znalazł. Ale jak się nawróciła, już nie chowała pieniędzy. Po prostu leżała i on wiedział, gdzie leżą. I nic mu nie powiedziała i on wyszedł, żeby się napić. Późno wieczorem. I poszedł do sklepu, który jeszcze był otwarty, do którego chodził setki razy, który miał zawsze alkohol. Bo w sklepie z alkoholem jest alkohol, prawda? I puka do tego sklepu, bo już był tam, ale tam jeszcze ludzie są. I wali i mówi, chcę wódkę. A ona mówi, nie mamy wódki. Odwróciła się i poszła. Poszedł do jeszcze jednego miejsca. Do kumpla swojego. Ale ten mówi, nie mam wódki. No, ten uwierzył, że nie ma wódki. To poszedł na Melinę. Tam zawsze jest wódka. Mówi, wszędzie mogło nie być wódki. A tam zawsze była wódka. I wali w okno, już późno było, północ. Ta wychodzi mi, nie mam wódki. No, co ty? Daj, bo ja potrzebuję wódki. Ja mam pieniądze. I ile razy na krechę stamtąd brał. Nie mam wódki. On powiedział, wierzcie mi, nie ma takiej możliwości, żeby pijak nie znalazł wódki, jeśli chce. Nie ma. A on nie znalazł. Bóg zamknął wszystkie drzwi. Najpewniejsze drzwi. I przyszedł do domu i rzucił te pieniądze na stół w złości i poszedł spać. Dlatego pytając się was, miałem to na myśli, jeśli Bóg zechce, co z tego, że pije więcej? Jak Bóg będzie chciał zamknąć mu kran, to pójdzie do bimbrowni, to pójdzie tam, gdzie produkują alkohol i okaże się, że wybuchła i wszystko się spaliło i nie dostanie. On później się pytał, jak się nawrócił już, pytał się jej, czemu ty wtedy nie powiedziałaś, ja to tak pamiętam. Czemu nic nie powiedziałaś, przecież wiedziałaś, że to ostatnie pieniądze, że ja je stracę. Ona powiedziała, wiesz, kiedy wyszedłeś, ja poszłam na kolana i powiedziałem Bogu swojej rozpaczy, Boże, jeśli jesteś, jeśli mnie słyszysz, to spraw, żeby on się nie napił. I za 2 godziny zobaczyła go z powrotem trzeźwego. Wiecie, co to jest modlitwa wiary? Prostej wiary. Ja nie mówię takiej potężnej wiary. I zaufanie Bogu. I chwała Bogu, że Bóg zostawił nam taki dar jak modlitwa, taką potężną broń. Naprawdę potężną broń jak modlitwa. Jeśli w czymś kuleje twoje życie czy moje życie, inaczej tego nie naprawisz jak przez modlitwę. Jeśli czegoś ci brakuje, czujesz potrzebę jakąś duchową, inaczej tego nie załatwisz jak przez modlitwę. Jeśli czujesz, że brakuje ci ufności, wiary, nadziei, czegokolwiek z duchowych rzeczy, przez modlitwę. Zwycięstwa do tego, by dać pokusom odporu, odrzucić. Tylko przez modlitwę. Dlatego człowiek wierzący to człowiek modlitwy. Człowiek martwy, chrześcijanin martwy, nie musi się modlić. Nie czuje potrzeby, po co mu się modlić. Ale ten, kto żyje i chce żyć, to jest, musi być i będzie mężem modlitwy. To nie jest przywilej, medal typu virtuti militari dla szczególnych. To mąż modlitwy. Każdy, kto żyje dla Jezusa, każdy, kto żyje z Chrystusem, jest mężem modlitwy. Tego życzę wam, byście byli mężami modlitwy. Jeśli jeszcze może nie jesteście, jeśli szwankuje, to napraw to i całe życie się poprawi. Już się wiele rzeczy się zmieni. W zborze, w rodzinie bardzo wiele rzeczy się zmieni. Bardzo wiele rzeczy się zmieni. Dlatego, że modlitwa wierzącego ma moc. Bóg obiecał,